List apostoła Pawła do Efezjan będziemy czytać z rozdziału 6, od 10 do 18 wersetu. List apostoła Pawła, rozdział 6, od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. W ostatnim czasie Bóg bardzo mocno położył mi ten fragment Pisma Świętego. Czytałem go, analizowałem go pod różnym kątem, sprawdzałem go w różnych tłumaczeniach, przeżywałem ten fragment Pisma Świętego tak osobiście dla siebie, ale też Bóg położył mi na serce, abym się tym, co Bóg pokazywał mi w tym fragmencie, abym się tym z wami dzielił. Może zacznę od tego, że Bóg nas naprawdę w cudowny sposób stworzył. Bóg nas stworzył w cudowny sposób i wyposażył każdego człowieka w 5 zmysłów. I każdy z nas za pomocą tych 5 zmysłów, czyli wzroku, słuchu, dotyku, powonienia i smaku, może kontaktować się, odbierać tą rzeczywistość, w której żyjemy tutaj na ziemi, na tym świecie. Dzięki temu, że te zmysły pracują w nas, są sprawne, ja mogę widzieć was, a wy możecie widzieć mnie. Dzięki zmysłowi słuchu możecie mnie słyszeć. A kiedy ten zmysł zaczyna coraz gorzej pracować, no wtedy nie docierają do nas informacje, dźwięki, które są przekazywane za pomocą słów. I tak dalej, i tak dalej. Jest to Boże piękno, że dzięki tym zmysłom mamy dostęp do świata, w którym żyjemy, a równocześnie ten świat możemy odbierać i analizować w własnym umyśle, przeżywać go na swój sposób. Ale kiedy popatrzymy na ten fragment Pisma Świętego, to za pomocą zmysłów, które Bóg nam dał, nie jesteśmy w stanie wejrzeć i zrozumieć tej rzeczywistości, o której tu jest mowa. Ta rzeczywistość, o której tu jest mowa, jest niedostępna dla żadnego człowieka, tylko jeżeli będzie się posługiwał swoimi 5 zmysłami. Jest potrzebna nowe wejrzenie, jest potrzebne zupełnie nowe zrozumienie, jest potrzebne pewne otwarcie, aby ta rzeczywistość, która tu jest opisana, która jest tak samo rzeczywista jak ta, którą widzimy teraz tutaj, tak samo realna, aby przed nami się odsłoniła, aby się przed nami otworzyła. Pan Jezus kiedyś powiedział do Nikodema, że jeżeli człowiek się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, nie może ujrzeć. Nie wiem, czy wiecie, ale w liście do Hebrajczyków o Mojżeszu jest powiedziane, że dzięki wierze, którą miał, trzymał się niewidzialnego tak, jakby go widział. A list do Koryntian, 4 rozdział, werset 18, mówi takie dziwne słowa, że my patrzymy na to, co niewidzialne. Że my nie patrzymy na to, co widzialne, ale patrzymy na to, co niewidzialne. Bracia i siostry, jeśli Bóg nie otworzy coś w naszym wnętrzu, jeśli Bóg dzięki wierze, która w nas się zrodzi, nie wprowadzi w nas tę rzeczywistość, która jest opisana w liście do Efezjan, ona będzie dla nas zawsze obca. Nie będziemy jej rozumieć, będziemy ją ignorować, nie będziemy sobie zdawać sprawy z jej realności, będziemy ją pomijać w naszym życiu, będziemy się poruszać tylko w świecie naturalnym i będziemy myśleć, że to jest cała rzeczywistość, jaka istnieje. Ta naturalna, odbierana naszymi zmysłami. Otóż Bóg wprowadza nas dzięki wierze, dzięki poznaniu Jego osoby, dzięki poznaniu Jego słowa, wprowadza nas, odsłania przed nami tę drugą rzeczywistość, rzeczywistość ducha. I do niej nie możemy dostać się, jak powiedziałem wcześniej, za pomocą pięciu zmysłów, lecz do niej dostajemy się poprzez zaufanie, poprzez wiarę i poprzez wiarę w Boże Słowo. To Boże Słowo odkrywa przed nami tą rzeczywistość, pokazuje nam ją, rysuje nam ją. I dzięki Bożemu Słowu możemy wiedzieć więcej, widzieć więcej i rozumieć więcej. To jest niesamowita sprawa, jaka dokonała się w naszym życiu, że dzięki temu, że zaufaliśmy Chrystusowi, że powierzyliśmy Mu nasze życie, że On przebaczył nasze grzechy, a przez Ducha Świętego zrodził nas na nowo, dał nam zobaczyć więcej. Otworzyło się przed nami to, co nieznane. To, czego nie znaliśmy wcześniej, nie rozumieliśmy wcześniej. Nie wiedzieliśmy w ogóle, że to istnieje. I właśnie na końcu swego listu apostoł Paweł odkrywa tą rzeczywistość przed ludźmi wierzącymi, przed tymi, do których kierował ten list i przed nami. I chcę wam powiedzieć, że kiedy analizowałem to słowo, dotarło do mnie, jak poważne jest to słowo. Jak poważny jest to fragment Pisma Świętego. Jak ważny jest ten fragment, abyśmy go dobrze zrozumieli i aby on znalazł zastosowanie w naszym praktycznym, codziennym życiu. Jeśli zaczniemy ignorować ten fragment Pisma Świętego, uznamy, że nic się nie dzieje wokół nas i duchowa rzeczywistość nie wpływa na nasze życie, tylko żyjemy w tym świecie absolutnie naturalnym, to popełniamy duży błąd i narażamy samego siebie na pewne rodzaje niebezpieczeństw, które mogą w konsekwencji doprowadzić do złych rzeczy w naszym życiu. Później zastanawiamy się, dlaczego mamy takie sytuacje, gdzie jest tak wiele bólu, tak wiele cierpienia. Skąd sytuacje, że niektóre osoby rozpoczynają swoją drogę za Panem, a później po jakimś czasie porzucają tę drogę albo zbaczają z tej drogi, albo coś niedobrego dzieje się w ich życiu. To wszystko ma swoje uzasadnienie i swoją odpowiedź w tym fragmencie Pisma Świętego. I pozwólcie, że kilka rzeczy, tak aby troszeczkę nam ten tekst Pisma Świętego przybliżyć. Po pierwsze, apostoł Paweł, kończąc swój list, podsumowując swój list do kościoła w Efezie, bo on zaczyna się słowem w końcu, wzywa nas, jest to pewne wezwanie. Nabierajcie mocy w Panu i w sile potęgi Jego. Nabierajcie mocy w Panu. Tak jest dosłowne tłumaczenie tego tekstu. A ten czasownik nabierajcie jest w czasie teraźniejszym. Nie w czasie przeszłym, dokonanym, tylko w czasie teraźniejszym, trwającym. Mówi nam to o tym, że to nabieranie mocy w Panu, w potężnej Jego sile, to jest czynność, która trwa w życiu chrześcijanina cały czas. Od momentu, kiedy narodziliśmy się na nowo, od momentu, kiedy uwierzyliśmy, zaufaliśmy Chrystusowi, aż do końca naszych dni będziemy potrzebować procesu umacniania się w Panu i w potężnej Jego mocy. Nie możemy tego sprowadzić do jednorazowego przeżycia. Nie możemy tego sprowadzić, że kiedyś, ileś lat temu przeżyłem na przykład napełnienie Duchem Świętym, albo 5 lat temu Pan dotknął się mnie na jakimś nabożeństwie i to jest potencjał we mnie, który wystarczy mi na następne 10 lat. Nie wystarczy. Nabieranie mocy w Panu jest czynnością, jest doświadczeniem, które musi trwać w życiu dziecka Bożego. Jest doświadczeniem, które musi być aktualne na co dzień w życiu dziecka Bożego. Jesteśmy wezwani do tego, jak głosiłem wcześniej, abyśmy byli napełniani Duchem Świętym. Napełniani. Jesteśmy wezwani do tego, abyśmy nabierali cały czas i umacniali się w Panu bez przerwy. To jest pierwsza ważna uwaga. Drugie wezwanie, które się pojawia w tym fragmencie, to jest werset 11, przywdziejcie. My mamy tutaj przetłumaczone całą zbroję Bożą, przywdziejcie czy ubierzcie całą zbroję Boga. To samo, ale jakoś tak mocniej mi zabrzmiało. Całą zbroję Boga. Nabierajcie mocy w Panu, przywdziejcie całą zbroję Boga. To są dwa wezwania, które pojawiają się w tym fragmencie Pisma Świętego do nas. Z jednej strony mamy się umacniać w Panu i założyć, ubrać, przywdziać na siebie zbroję Boga. I znów zauważmy dwie rzeczy. Po pierwsze, umacniamy się mocą Pana i ubieramy zbroję Boga. Moc Pana i zbroja Boga. To nie jest nas. To nie jest nasze. To nie jest coś, co jest skutkiem naszego wewnętrznego starania się. To jest coś, co stricte pochodzi z góry. I moc Pana, i zbroja Boga. To są rzeczy, które są wyposażeniem, które Bóg udostępnił swoim dzieciom. To jest coś, co Bóg nam udostępnia. Bracia i siostry, w tym obszarze nie pomoże karnet na siłownię. On nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o ten fragment Pisma Świętego. W tym obszarze nie pomoże kurs samoobrony. Kurs, jak sobie radzić, nie wiem, z wrogiem, z napastnikiem, gdy cię zaatakuje. W tym obszarze jest to całkowicie nieprzydatne i nieużyteczne. Dlaczego? Dlatego, że ten fragment Pisma Świętego mówi nam, że przeciwnik jest duchowy i arsenał jest duchowy. Nie ma innej opcji. Przeciwnik jest duchowy, dlatego Boże wyposażenie, które otrzymujemy, jest także duchowe. I ten przeciwnik jest zdefiniowany czterema słowami. Archas, czyli panowania, exousia, czyli autorytety, kosmokratoras, czyli władcy świata ciemności i pneumatika, duchowe niegodziwości. A więc bardzo wyraźnie jest pokazane w tym fragmencie Pisma Świętego, że obszar, w którym toczy się to całe zamieszanie, toczy się cała ta walka, to jest obszar stricte duchowy i arsenał, który Bóg nam daje, to jest moc Pana i zbroja Boża. Arsenał duchowy. Apostoł Paweł zresztą w liście do Koryntian II powiedział, że walkę, którą toczymy, nie jest cielesna, lecz ma wymiar duchowy. Bracia i siostry, jeśli my zlekceważymy tę sferę, jeśli odsuniemy tę sferę i zaczniemy poruszać się tylko w świecie naturalnym, w świecie skutkowo-przyczynowym, w świecie widzialnym, w świecie, który potrafimy sobie jakoś zanalizować, w świecie, którym potrafimy odbierać poprzez nasze zmysły, w świecie, który znamy, który nam jest albo przyjazny, albo nieprzyjazny, jeżeli tylko do tego sprowadzimy nasze chrześcijańskie życie, to znaczy, że pomijamy jakąś bardzo istotną sferę chrześcijańskiego życia i w konsekwencji wystawiamy się i narażamy się na szereg niebezpieczeństw. Po prostu trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Jeśli mówimy o naszym chrześcijańskim życiu, jeżeli mówimy o podążaniu za Panem, to trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Trzeba mieć oczy otwarte, żeby umieć dostrzec tę rzeczywistość i mieć oczy szeroko otwarte, by umieć zobaczyć tę drugą rzeczywistość, o której właśnie jest mowa w tym fragmencie Pisma Świętego. I tam słowo bój dokładnie jest słowem zapasy. Czyli zapasy, czyli jest mowa o jakimś zmaganiu, siłowaniu się, o jakimś bliskim kontakcie. O walce, która wymaga pewnego wysiłku. Walce duchowej. Jeszcze może jedno słowo w wersetu 11 jest powiedziane: przywdziejcie całą zbroję Boga, abyście mogli ostać się przed zasadzkami. I to słowo zasadzka w grece brzmi metodeias. Czy wam się z czymś kojarzy to słowo? metodeias. To nie jest coś przypadkowego. Te zasadzki, to słowo można przetłumaczyć jako przebiegłość, wyrafinowanie, jako chytrość, jako coś, co jest absolutnie przemyślane. Czyli w świecie duchowym nie jest tak, że wróg, przeciwnik postępuje z nami zupełnie taki, wiecie, przypadkowy sposób. A tak, nie mam czym się zajmować, powie sobie, to może dzisiaj zajmę się może tym bratem, albo może tamtą siostrą. To jest metodeias. To jest działanie, które jest absolutnie przemyślane. To jest działanie, które jest wyrafinowane. To jest działanie, które wynika z głębokiej analizy i obserwacji naszego życia. Na przykład w tym świecie naturalnym jednym z bardzo ważnych czynników podczas prowadzenia walki jest tak zwane rozpoznanie. Nawet w czasach biblijnych, starożytnych wysyłano zwiadowców, aby rozpoznali teren. Dzisiaj, jak wiecie, przy współczesnej technice kraje, takie bardzo zbrojne kraje, prowadzą inwigilację prawie wszystkiego. Nasłuchują, obserwują, badają, mają wgląd, próbują mieć wgląd, próbują wiedzieć, co się dzieje na całym terytorium świata. Jakie są ruchy, co jest mówione. I dokładnie, kiedy spojrzymy na ten tekst, dokładnie on odnosi się do tego, że wróg w ten sposób przygląda się naszemu życiu. On nas obserwuje, on nas nasłuchuje, on nas analizuje po to, żeby dojść do wersetu 13, do dnia złego, w dniu złym. Co to jest ten dzień zły? Ten dzień zły to jest ten dzień, kiedy diabeł użyje tego metodeias, tego, co wypracował, jeżeli chodzi o nasze życie. Co wypracował, jeżeli chodzi o analizowanie nas jako ludzi, jako pojedynczego człowieka. Coś, co będzie stanowić dla nas najbardziej przykre i osiągalne do zrealizowania pokuszenia, by nas doprowadzić do upadku, doprowadzić do grzechu albo de facto związać grzechem, tak żebyśmy pozostali już w tym grzechu i trwali w nim, i żyli w nim, i babrali się w nim. Jak powiedziałem, wynika to z tego, że diabeł prowadzi pewną strategię wobec każdego dziecka Bożego, by w konsekwencji doprowadzić go do tego dnia złego, do dnia upadku, dnia związania, dnia, w którym będzie mógł zawładnąć jego wolą, zawładnąć jego duszą, zawładnąć jego życiem, wprowadzić na jego terytorium swoje oddziały, swoich zielonych ludzików, i by mogły te osoby duchowe oddziaływać, wpływać na nasze życie. Nie wiem, czy, a może was teraz przeniosę troszeczkę do Starego Testamentu. Może wielu z was zastanawia się, jak to się stało, że taki człowiek jak król Dawid upadł. Jak to się stało? Możemy się zastanawiać. Myślę, że wielu z nas do dzisiaj nie może się z tym pogodzić. Ja się nie mogę z tym pogodzić. Ja bym chciał wykalkować to z życia Dawida. Wymazać to bym chciał z jego życia. Chciałbym mieć obraz Dawida bez rozdziału 11, 2 Księgi Samuelowej. Taki bym chciał mieć obraz Dawida. Takiego bym chciał mieć Dawida. Czy nie chcielibyście mieć takiego Dawida? Pewnie, żebyśmy chcieli mieć takiego Dawida. Jak to się stało? Czy stało się to tak, wiecie, wszystko przypadkowo. Przypadkowo Dawid nie pojechał na wojnę. Przypadkowo miał wolny wieczór. Przypadkowo właśnie o tej porze wyszedł na taras swojego domu. Przypadkowo akurat wtedy Batrzeba kąpała się, i to jeszcze nago. I przypadkowo on ją zobaczył. Nie jest łatwo zobaczyć kąpiącą się nagą kobietę. O tak przypadkowo. No nikt z nas na przykład nie wyglądnie teraz przez okno i nie zobaczy nagiej kobiety. Przypadkowo. Nie wiem, czy rozumiemy cały mechanizm, który tam zafunkcjonował. Dawid był takim zagrożeniem, był tak namaszczonym Bożym Królem, wzorem Mesjasza, który miał nadejść, że diabeł chodził koło niego przez lata, żeby doprowadzić go do tego jednego zdarzenia, do tego jednego dnia, do tego dnia złego. Całe to zdarzenie nie jest absolutnie przypadkowe. Całe to zdarzenie zaistniało właśnie dlatego, że metodeias była zastosowana wobec Dawida. Bracia i siostry, my musimy mieć oczy szeroko otwarte. My musimy mieć oczy szeroko otwarte, by umieć zobaczyć duchową rzeczywistość. Zobaczyć tych, o których czytamy w wersecie 12, ich oddziaływaniu i sposobie planowania zagłady naszego duchowego życia. Nawracamy się, idziemy za Panem, przeżywamy wspaniałe chwile, jesteśmy gotowi wszystko położyć dla Chrystusa. Czyż nie jest tak? A po roku już zaczyna nam troszeczkę tak wolniej się iść. A po 2 latach jeszcze wolniej. A po 3 latach już mamy parę zabaweczek, którymi się bawimy i jeszcze jesteśmy też, oczywiście idziemy za Chrystusem. I tak stopniowo nam jest podrzucane to, stopniowo podrzucane jest tamto, stopniowo nam jest dawane jeszcze jedna rzecz. I to wszystko jest takie, wiecie, w normie, no niewinne. Nic się przecież wielkiego nie dzieje, ale to wszystko ma jedno zrobić. Nie wiem, czy może niektórzy z was jeżdżą na takim rowerku treningowym i tam jest tak zwany hamulec, że można sobie dokręcić, żeby koła, czyli żeby to pedałowanie było coraz cięższe. Praca na mięśnie. I wiecie, jeżeli by było tak, że na przykład ktoś przyszedł i nam zakręcił od razu do końca, to byśmy nawet nie ruszyli. Ale gdy my sobie kręcimy na tym rowerku i ktoś nam tak, wiecie, po kawałeczku dokręca, no to na początku nawet nie czujemy, jesteśmy rozpędzeni, nawet nie czujemy, ale w pewnym momencie już czujemy pewien opór, ale jeszcze kręcimy i ktoś nam po kawałeczku dokręca aż do takiego momentu, że dalej nie jesteśmy w stanie ukręcić. Już dalej wcale nie jesteśmy jechać. Jeżeli chodzi o tą strategię, dla mnie ona jest bardzo podobna. Powoli. Po jakimś leciutkim dokręceniu. Tak, aby w konsekwencji nas doprowadzić do tego, że już dalej nie damy rady. Czy nie będziemy mieli siły. Czy nie słyszycie chrześcijan, którzy mówią, że już nie pójdą dalej? Co się stało, że moc Chrystusa, która przewyższa wszystko, nie jest w stanie pokonać rzeczywistości, z którą mamy do czynienia? Czyż moc Chrystusa jest niewystarczająca, aby dać sobie radę na tej ziemi, tutaj? Czy moc Chrystusa jest ograniczona? Nie. Po prostu dochodzi do tego, że zły doprowadza nas do takiego stanu, że tak mamy przykręcony hamulec, że po prostu nas już to przerasta. Tracimy siły. Nie jesteśmy zasileni mocą Pana. Nie jesteśmy umocnieni w Panu. Nie mamy pełnej zbroi Bożej na sobie. I zaczynamy powoli rezygnować. Siadać na trawie, schodzić z bieżni, cofać się do tyłu, położymy się, nie chcemy biec dalej. Bracia i siostry, Bóg w bardzo poważny sposób przedstawia nam ten fragment Pisma Świętego. I teraz pozwólcie, że nie wiem, czy na ile dzisiaj mi wystarczy czasu, ale kilka rzeczy z tej zbroi Boga, czym ona jest, po głębszej analizie tego fragmentu Pisma Świętego znajdujemy 7 elementów, w które Bóg wyposażył swoje dzieci, czy wyposaża swoje dzieci. Daje nam te 7 elementów, które w moim zdaniem są absolutnie wystarczające, by wróg nie miał dostępu do naszego życia. Są absolutnie wystarczające, by pokonać wszelkie zamysły złego. To wyposażenie, które otrzymujemy od Boga, jest absolutnie wystarczające. Bo Bóg jest większy, mocniejszy, mądrzejszy, potężniejszy i my Jemu służymy. Bracia i siostry, jeśli my sobie nie radzimy, to wynika z tego, że zawodzą któreś z tych elementów w naszym życiu. Nie ma innej opcji. Wyposażeni w to, co o czym mówi 6 rozdział listu do Efezjan, jesteśmy w stanie przejść każde doświadczenie, każde pokuszenie, każde matactwo, każdą metodę diabelską. Chyba że pozwolimy, aby te elementy nie funkcjonowały w naszym życiu. I kiedy je przeanalizujemy, ja je przeczytam najpierw właśnie w takiej wersji jak dla was, nie jak dla wersji dla szkółki niedzielnej, tylko wersji dla was, to te 7 elementów to jest prawda, sprawiedliwość, gotowość, wiara, zbawienie, Słowo Boże i modlitwa. To jest, powtórzę jeszcze raz. Prawda, sprawiedliwość, gotowość, wiara, zbawienie, Słowo Boże, modlitwa uzupełniona o modlitwę w Duchu Świętym. To jest te 7 elementów. Apostoł Paweł oczywiście zastosował też taki, chciał to zobrazować, więc przedstawił im rzymskiego żołnierza i symbolicznie odniósł, że prawda odnosi się do pasa, sprawiedliwość odnosi się do pancerza, gotowość odnosi się do butów, wiara odnosi się do tarczy, zbawienie odnosi się do hełmu, Słowo Boże odnosi się do miecza. Więc apostoł Paweł użył takiej obrazowej, poglądowej lekcji, ale jak powiedziałem, nie istotą jest to, żebyśmy wiedzieli, nie istotą jest pancerz, pas, tarcza, hełm. Istotą są te elementy Boże, więc prawda, sprawiedliwość, gotowość, wiara, zbawienie, Słowo Boże i modlitwa. Te elementy tworzą duchową zbroję. Te elementy sprawiają, że jesteśmy w sposób właściwy wyposażeni. I po pierwsze prawda. I oczywiście my tutaj możemy się posłużyć naszymi chrześcijańskimi takimi skrótami wynikającymi oczywiście z Bożego Słowa. I prawda to nam się kojarzy tak. Chrystus jest prawdą, Słowo Boże jest prawdą. Ale powiedzcie mi, co z tego wynika w tym kontekście. Czy to ma jakieś tutaj uzasadnienie, kiedy tak zinterpretujemy ten fragment Pisma Świętego? Jeśli chcemy zobaczyć, w jaki sposób apostoł Paweł użył tutaj słowa prawda, musimy zobaczyć, jaką słowa prawda używa w liście do Efezjan. Bo tu jest słowo w końcu, podsumowanie. On podsumowuje, więc najpierw słowo prawda używał w liście do Efezjan w określony sposób i my nie możemy nadać w tym fragmencie innego znaczenia, niż jest znaczenie użyte w liście do Efezjan. Bo wtedy nadamy mu pewien sens, którego tu nie ma tak naprawdę. W jaki sposób apostoł Paweł używa słowa prawda w liście do Efezjan? Przeczytajmy wcześniej, rozdział 4, werset 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. 5 rozdział, werset 9. Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Apostoł Paweł używa słowa prawda w liście do Efezjan w kontekście mówienia prawdy jedni drugim. Apostoł Paweł używa słowa prawda w liście do Efezjan, pokazując, że owocem światłości, czyli owocem zbawienia jest co? Jest prawda. Owocem światłości zbawienia jest prawda. A z drugiej strony ten fragment, na przykład przeczytany, jest w kontekście wersetu 27. 4:25, przeczytam, a 27 mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. I dobrze wiemy, że w Ewangelii Jana jest napisane, że diabeł jest kim? Kłamcą i ojcem kłamstwa. Apostoł Paweł mówi, mówcie prawdę jedni z drugimi. Jak to działa? To działa w sposób następujący. Kłamstwo, wszelki rodzaj kłamstwa poprzez to, że przynależy do natury złego. Czy zgadzacie się z tym? Kłamca i ojciec kłamstwa. Przynależy do natury złego, sprawia, że diabeł otrzymuje prawną możliwość przystępu do człowieka, który się posługuje kłamstwem. Otwiera się, chcesz byście to słowo zapamiętali, prawny przystęp. Z jednej strony możemy mówić, że Bóg nas chroni, to jest prawda, że Bóg nas chroni, że jesteśmy pod przykryciem Jego krwi, ale tam, gdzie pojawia się coś, co jest zgodne z naturą wroga, otwiera się możliwość dla niego do prawnego przystępu do naszego życia. I zilustrujmy to prostymi rzeczami. Jeśli żona okłamuje swojego męża i za jego plecami wydaje pieniądze i on nie wie, na co ona, pieniądze znikają, a ona myśli, że on jest taki głupi i się nigdy nie zorientuje, że pieniądze wyciekają, a ona nie chce mu o tym powiedzieć, bo nie chce go denerwować, bo może by się złościł i tak utrwaliła to w swoim życiu, że systematycznie co miesiąc 300 zł albo zależy od portfela, 500 albo 100 zł, wychodzi nie wiadomo którymi drzwiami. Tylko później w szafę nie można już domknąć, półek już się wszystko wysypuje, już piwnica cała zastawiona. I trzeba wtedy, może byśmy pomyśleli o większym mieszkaniu. Pada propozycja. Jeżeli mąż robi to samo, w drugą stronę, zajmuje się rzeczami nieprzyzwoitymi, ogląda rzeczy niegodziwe, nieprawe, trwa w tym, tkwi w tym, zafałszowuje to, popada w hipokryzję. I to małżeństwo razem funkcjonuje, tak jeden drugiego okłamuje, to tam jest stworzone pole do tego, żeby diabeł wsadził swoich zielonych ludzików tam. I to nie jest od razu zajęcie całego terytorium. To jest zajęcie przyczółka jednego. To jest zajęcie jednej sfery. I z tego przyczółka, wiecie, że można później co robić? Terytorium rozszerzać. Można próbować wskoczyć na kolejny przyczółek. A już jest łatwo, bo już jest bliżej. Bo już się coś zdobyło. Bo już jest jakiś obszar, który już jest mi podległy. Oni są hipokrytami, a więc ja tam mam swoje miejsce. Będę to podsycał w nich, żeby teraz już nie tylko pieniądze wyciekały, ale żeby jeszcze inne rzeczy wyciekały. I tak dalej rozwijać to, co się już zajęło. A jak to działa na terenie zboru? Na terenie zboru to działa w podobny sposób. Kiedy my, zamiast mówić sobie prawdę, bo tam jest powiedziane, mówcie prawdę, bo jesteście członkami jednych i drugich, zaczynamy przedstawiać zmyśloną prawdę. Wymyśla sobie, myśleć, że to jest prawdą. Czemu wczoraj, bracie, nie było cię? A, byłem bardzo zajęty, a tak naprawdę siedziałeś i telewizor oglądałeś. No chyba, że ktoś uważa, że to jest bardzo zajęty. Bo to może, dla kogoś to może być, że to jest, on jest bardzo zajęty. Ale takie jest wytłumaczenie. Bracia, siostry, jeśli wpuścimy na nasze terytorium i to staje się normą, bo ja nie chcę, wiecie, powiedzieć, że my nie upadamy, że nam się nie zdarzają takie sytuacje. To jest oczywiście co innego, kiedy zdarzają się nam takie sytuacje, kiedy my z tego pokutujemy, żałujemy, wyznajemy, to mówimy, Boże, naprawdę źle się zachowałem. A co innego, kiedy utrwalamy to w naszym życiu jako pewien nawyk, jako pewną normę, jako pewien styl życia, że my po prostu tak funkcjonujemy, bo nam jest tak wygodnie, bo prawda czasami jest bardzo trudna. Więc po co się z nią mierzyć, jak możemy ją po prostu zakryć i dać sobie spokój? Ale wiecie, że to wszystko trwa tylko do pewnego czasu. To wszystko ma swoją granicę. To wszystko w konsekwencji później dojdzie do punktu kulminacyjnego, do tego, o czym mówi Pismo Święte, do dnia złego. Więc bracia, kiedy apostoł Paweł mówi, przywdziejcie pas prawdy, to mówi, żeby ze swojego życia wyrzucić wszystko, co jest kłamstwem. Bo kłamstwo jest obszarem, w którym zły może wchodzić w ten obszar i z tego obszaru zajmować kolejne sfery naszego życia. Później dziwimy się, że w domu jest piekło non-stop. No bo jeżeli już jest jeden przyczółek, drugi przyczółek, trzeci przyczółek, czwarty przyczółek, no to później z tych przyczółków jest oszczał robiony naszego duchowego życia i później finał jest, jaki jest. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Drugi element, który wymienia apostoł Paweł w tym fragmencie, sprawiedliwość. I znów może nam się kojarzyć pojęcie sprawiedliwości w dwóch obszarach. Po pierwsze, sprawiedliwość jako coś, co zostaje nam, czym zostajemy obdarzeni i ubłogosławieni w Jezusie Chrystusie. I to jest sprawiedliwość Chrystusa, która staje się naszym udziałem, przyjmujemy ją do swojego życia w momencie, w którym rodzimy się na nowo. I na jej podstawie Bóg nas uznaje za niewinnych, bo gdyby nam jej nie przypisał, nie bylibyśmy zbawieni. Po prostu nie bylibyśmy zbawieni. Ale jeżeli popatrzymy głębiej na ten obszar, to nawet ten fragment, który przeczytałem, jest powiedziane, że owocem światłości jest dobroć i co? I sprawiedliwość. I prawda. Może, żeby to zilustrować bardziej, to przeczytajmy sobie Księgę Objawienia, 22 werset, rozdział. Księga Objawienia, 22 rozdział, werset 11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto jest brudny, niech się nadal brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech się nadal uświęca. Kto jest sprawiedliwy, czyli usprawiedliwiony krwią Chrystusa, niech co robi? Niech czyni sprawiedliwość, bo owocem zbawienia jest co? Jest sprawiedliwość i prawda. Nie można tych rzeczy wyrzucić i powiedzieć tak, że ja jestem usprawiedliwiony łaską Pana, krwią Chrystusa, więc mnie w życiu nie dotyczy sprawiedliwość, bo mam to w darze, więc nie muszę sprawiedliwie postępować. To jeszcze pierwszy list Jana przeczytajmy, drugi rozdział, 29 werset. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 29 werset. Jeżeli wiecie, to jest mowa o Chrystusie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. I nie można tych rzeczy odłączyć od siebie. Rozumiemy, czym jest łaska Boża i czym jest sprawiedliwość nam darowana w Chrystusie, ale musimy też dobrze rozumieć, czym jest sprawiedliwe życie jako skutek zbawienia. Rozumiemy, czym jest zbawienie z łaski, nie z uczynków, ale musimy rozumieć, czym jest postępowanie właściwe i chodzenie w uczynkach, które Bóg dla nas przeznaczył. Musimy rozumieć, czym jest życie sprawiedliwe usprawiedliwionego. Jeśli to będziemy pomijać, to znaczy, że jeden obszar zbroi, która tu jest Boga wymieniona, przestaje funkcjonować w naszym życiu. Jest jakaś sfera, która jest odkryta. Jak to działa? O co chodzi? Może znów jakaś krótka ilustracja. O co chodzi w tym sprawiedliwym postępowaniu? Może wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem. Wykonujesz dla kogoś pracę. I teraz tak. Możesz dla tej osoby kupić tańsze materiały, a powiedzieć, że więcej zapłaciłeś. Możesz wycenić swoją pracę zamiast na 1000 zł na 1500. Mimo tego, że realnie jest to warte 1000, ale wyceniasz swoją pracę na 1500 i wziąć od tego człowieka więcej niż powinieneś. I to jest niesprawiedliwość. To jest niesprawiedliwe traktowanie drugiego człowieka. A jeśli jesteś pracodawcą i kogoś zatrudniasz i on wykonuje dla ciebie pracę i ta praca jest warta 1000 zł, ale ty mu powiesz tak, ale ja mam problemy finansowe, dam ci tylko 500. To jest niesprawiedliwość. Masz odebrać swoje 500 i jemu dołożyć. Bo on wypracował u ciebie 1000. Oczywiście według jakiejś normy, według jakiejś stawki. Tyle wypracował. Tyle mu trzeba zapłacić. To jest sprawiedliwość. Jeśli my wchodzimy w sferę niesprawiedliwości, a ten świat nas do tego próbuje przymusić, próbuje na nas wpłynąć, żebyśmy właśnie tacy byli. Ile razy jesteśmy rozczarowani czymś, że zamówiłeś coś, zrobili ci w mieszkaniu, zapłaciłeś słono za to i dopiero po 5 miesiącach widzisz, jaka to jest fuszerka. No bo na początku to wszystko jest ładnie, wiecie, przytynkowane, przymalowane, nie widzisz, może nie znasz się. Później już ci się szafki po drzwiczki już odpadają, łamią się zawiasy, odpada jakaś tam okleina, bo to wszystko jest dziadowskie. Ale ktoś zapłaciłeś za to tak, jakbyś sobie zamówił przynajmniej z jakiejś markowej firmy. To jest niesprawiedliwość, ktoś cię oszukał. Oczywiście my będziemy jako ludzie błogosławić i modlić się i prosić, Panie, następne będą może lepsze. Ale bracia i siostry, jeżeli my wchodzimy w ten rytm życia, a w zborze jak to działa? Jeżeli będziesz o kimś mówił rzeczy nieprawdziwe, i przez to ohydzasz tą osobę w oczach czy w uszach słuchającego. To jest niesprawiedliwość. Jeśli to jest niesprawiedliwość, to wiedz, że tam, gdzie jest niesprawiedliwość, tam znów jest prawny przystęp. Powtarzam to słowo do znudzenia. Prawny przystęp. Czym jest prawny przystęp? Prawny przystęp jest tym, że jeżeli dzieją się rzeczy, które otwierają drzwi dla złego, dla mocy ciemności, o których tu jest mowa, to on tam ulokuje swoje siły. Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, tam diabeł ulokuje swoje siły. Tam wstawi swoich ludzików. Tam znajdzie punkt zaczepienia. Tam znajdzie jakiś swój przyczółek. I z tego przyczółka już będzie nas oszczędzał przez następne miesiące, przez następne lata, po to, żeby rozszerzyć swój wpływ na nasze życie. Bracia i siostry, czasami dobrze zaczynamy. Idziemy za Panem całym sercem. Staramy się być odłączeni od tego świata. Jesteśmy gotowi wszystko poświęcić, nawet stracić dla Pana. A później stajemy się ludźmi już zupełnie inaczej funkcjonującymi. Już walczymy o swoje tak, jakby Pana nie było w naszym życiu. Bracia i siostry, musimy zobaczyć, że tam, gdzie jest niesprawiedliwość, tam diabeł lokuje swój przyczółek i zaczyna nas oskarżać, oskarżać, oskarżać przed Bogiem. Niektórzy myślą i wierzą tak, że diabeł nas oskarża tam, gdzie nie ma podstawy. To jest absurdalne. To jest strata czasu. Aż tak naprawdę naiwny on nie jest. Diabeł nas oskarża w obszarach, gdzie się może przyczepić. To jest bardzo jasno pokazane w Piśmie Świętym. Jeśli mamy pokazaną sytuację w księdze Zachariasza, że szatan stoi po prawicy arcykapłana Jozuego, już nie chcę tego czytać, bo za długo by mi to zajęło, i stoi po prawicy Jozuego i oskarża arcykapłana Jozuego, to dlatego, że na arcykapłanie Jozuego jest brudna szata. Że był ubrany w brudną szatę. I Bóg mówi w ten sposób, musicie zdjąć z niego brudną szatę. Bo dopóki nie zdejmiecie z niego brudnej szaty, dalej go będzie szatan oskarżał. Bo ma co? Podstawę, ma prawo. To jest prawny przystęp. Tam, gdzie istnieją te sfery, gdzie on może, to będzie to robił. I oczywiście receptą jest co? Receptą jest upamiętanie. Receptą jest nawrócenie się od tego. Receptą jest wyznanie. I dlatego tak bardzo ważne jest w naszym życiu, żebyśmy nie zatwardzili naszych serc. Dlatego, że pojawiają się sytuacje, kiedy popadamy i w kłamstwo, i w niesprawiedliwość, ale najgorszą rzeczą jest to, kiedy sobie nic z tego nie robimy. Kiedy staje się to taką normą, takim przyzwyczajeniem. Staje się to czymś takim zwyczajnym. Przecież to takie drobne rzeczy, małe sprawy. Można z tym żyć, można z tym funkcjonować. Ale każda rzecz poważna zaczyna się od małej sprawy. I to jest cykl narastania. Można powiedzieć efekt śnieżnej kuli. Na początku rzucamy tylko kulkę, ona jest bardzo mała, niewinna. Ale gdy ta kulka się toczy, staje się coraz większą kulą, aż w końcu staje się ogromną kulą, aż w końcu staje się czymś, co nas może co zrobić? Przejechać. Coś nas może wywrócić, co nas może pojawić, powalić. Więc dlatego, bracia i siostry, ważne jest, żebyśmy rozumieli list do Efezjan, 6 rozdział. Rozumieli jego duchowy wymiar. I rozumieli, że z jednej strony Bóg nam daje potężne narzędzie, ale z drugiej strony jak niesamowita sprawa jest w tym, żebyśmy nie lekceważyli krwi Chrystusa, jego śmierci za nasze grzechy. Żebyśmy nie lekceważyli tego, że kiedyś złe rzeczy dzieją się w naszym życiu, nie zatwardzili swojego serca, ale prosili Boga o wybaczenie. Potrafili się uniżyć przed Nim. Potrafili płakać przed Nim. Potrafili powiedzieć, Boże, oczyść moje serce. I wtedy brudna szata jest zdjęta i odebrana jest podstawa oskarżenia. Już wtedy dalej nie może oskarżenie działać, bo Bóg nas co robił? Przykrył szatą swojej sprawiedliwości. Ale narzędziem do tego jest to, że korzystamy z mocy krwi, ale z naszej strony jest upamiętanie i żal, że robimy złe rzeczy. Jeśli tego się wyzbędziemy, zatwardzamy nasze serca. Prowadzimy się do tego, że pewne rzeczy zaczynają złe narastać w naszym życiu. A konsekwencją jest to, że później schodzimy z drogi. Konsekwencją jest to, że później nie mamy siły. Konsekwencją jest to, że ktoś dokręca nam hamulec, a my się nawet nie orientujemy, że jest coraz większy obrót, coraz większy opór, coraz trudniejszy opór, coraz trudniej nam iść. Już nie mamy nawet siły przyjść na nabożeństwo, już nie mamy nawet siły czytać Pismo Święte. O modlitwie już w ogóle nie ma mowy, bo nam się zdaje, że niebo jest ze spiżu nad nami. I to rzeczy narastają, narastają i po jakimś okresie czasu tak nam wszystko powszednieje. Tak jakby nam ktoś dał zaszczyk znieczulający. Tak jakby nas ktoś tak w pół sen wprowadził. A ten rzeczywistość tego świata tak nam bardzo błyska. Tak jest bardzo wyoszczona w naszym życiu. Tak bardzo jest nam pokazane, nam są rzeczy, które możemy mieć, które możemy zdobyć, które możemy osiągnąć. Szczyty, na które możemy się wpiąć. To wszystko zaczyna to się klarować, ten obraz, a rzeczywistość Boga zaczyna być zupełnie taka przyspruszona, przysłonięta. Sprawa Królestwa Bożego, no dobrze, no ale słuchajcie, nie przesadzajmy. Żyję tu i teraz. Interesują mnie te rzeczy, które mam tu dostępne. Chcę je mieć, chce je zdobyć, chce coś osiągnąć, chce być kimś, chce mieć dobrą rodzinę. Bóg nam tego nie broni, ale Bóg nas ostrzega, żeby nasze serce nie stało się ociążałe. Bo Pan Jezus przy swoim przyjściu ostrzegał, żeby wasze serca nie były obciążałe, nie były obciążone. Bracia i siostry, to wszystko, co jest balastem musimy się pozbyć z naszego życia. Pozbywać się z naszego życia. I na dzisiaj tyle, chociaż jeszcze miałem gotowość, ale jest pojemność wasza. Będzie okazja, żeby o tym jeszcze może porozmawiać. Zakończę na tych dwóch rzeczach. Podsumuję. Moc wszelka jest w Panu, a zbroja jest Boża, to jest Jego. Druga rzecz ważna. Pamiętajcie, że wróg jest duchowy, nie ma dla niego oręża cielesnego i on działa w sposób metodyczny, przebiegły, chytry. I trzecia rzecz, Boże wyposażenie, które Bóg nam daje, to są konkrety. To nie są hasła i slogany, bracia i siostry, bo my możemy się takimi hasłami posługiwać w naszym życiu. One są prawdziwe, ale kompletnie nie wiemy, jak je przekuć na życie. Kompletnie nie wiemy, jak je wdrożyć w naszą codzienność. Te rzeczy, które tu są opisane, są prawdziwe, rzeczywiste i dostępne. Możemy je wprowadzić. Prawda. To jest to, żeby mówić prawdę jedni drugim. Żeby się nie okłamywać nawzajem. Żeby wyrugować wszelką formę kłamstwa z naszego życia. I druga rzecz, sprawiedliwość. Mamy ją w Chrystusie, ale Bóg nam mówi, że mamy teraz żyć sprawiedliwie, bo jesteśmy sprawiedliwi. I jeżeli będą przejawy niesprawiedliwości, będzie to podstawa do oskarżenia, a skutkiem oskarżenia są lęki. Skutkiem oskarżeń diabelskich są depresje. Skutkiem oskarżeń diabelskich jest brak pokoju w sercu człowieka. Jest rozchwianie emocjonalne. To są skutki wpływu diabelskiego. A często się dzieje tak, że gdzieś diabeł próbuje się ulokować w naszym życiu, gdzieś zaszczepić w naszym życiu, zdobyć dla siebie przyczółek, a później nas nękać, by w konsekwencji osiągnąć swój cel. Bo jego celem nie jest nas nękać. Nękanie jest tylko środkiem. To nie tylko tyle. Jego celem jest mieć nas u siebie. Na zawsze. W jego ciemności, otchłani, tam, gdzie jest miejsce dla niego przygotowane i jego aniołów. Zapraszam was do modlitwy, bracia i siostry. Chcielibyśmy trochę czasu spędzić w modlitwie.